Ukochani, tydzień temu mówiłem o wydarzeniu niezwykłym. Tym niezwykłym wydarzeniem było zalecenie Boga, aby Abraham ofiarował umiłowanego swojego syna, jedynaka. I zastanawialiśmy się nad postawą Abrahama. Ile trzeba było mieć w sercu miłości do Boga. Ile trzeba było mieć zaufania do Boga, aby swojego syna prowadzić na ofiarowanie. Aby go prowadzić na ofiarowanie na górę Moria. Ale powiada list do Hebrajczyków, że Abraham wierzył. Abraham wierzył, że nawet jeśli Izak zostanie ofiarowany, to i tak Bóg go w ostateczności zmartwychwskrzesi. Świadczyłyby o tym choćby słowa, które wypowiedział Abraham w stosunku do swoich sług, którzy mieli pozostać. A on przez trzy dni miał się oddalać, by wyjść na górę Moria. I pamiętacie, Abraham powiedział, pozostańcie tutaj, a my tu wrócimy. A więc nie powiedział, ja wrócę, bo Izak zostanie ofiarowany, ale powiedział, wrócimy. A więc tak, jakby Abraham miał tę nadzieję, że nie wróci sam, ale wróci z Izaakiem. A więc mówiliśmy o tym, co się wydarzyło i przyrównaliśmy to także do innego ofiarowania, które miało miejsce 2000 lat temu. Także inny ojciec, Bóg Ojciec, swojego syna, jedynaka, jednorodzonego ofiarował. Z tym, że dla zachowania Izaaka Bóg upatrzył inną ofiarę. Dla swojego syna Bóg nie upatrzył innej ofiary, ale Jezus Chrystus, Boży Syn, z powodu naszych win, z powodu naszych grzechów, ze względu na nasze odstępstwa, został ofiarowany. Nie było innej ceny, którą Bóg mógłby zapłacić za nas. Jedyną ceną była ofiara Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Dlatego Biblia tak często nas zachęca, abyśmy byli za to, z tego powodu wdzięcznymi Bogu. By nie byli opieszałymi w naszej wdzięczności za to, co Bóg w Chrystusie Jezusie dla nas uczynił. Ale rozdział 22, który rozważaliśmy w ubiegły wtorek, kończy się zapowiedzią, kończy się przedstawieniem osoby, która później będzie także odgrywać w następnych rozdziałach ważną rolę. Oto Słowo Boże zaczyna powoli przenosić uwagę, koncentrować uwagę z Abrahama i Sary na Rebekę i Izaaka. I właśnie od 20 wiersza, w 22 rozdziale, Słowo Boże zaczyna jak gdyby na pierwsze miejsce wyłaniać Rebekę. Zapoznaje nas Słowo Boże z jej rodowodem. Otóż Rebeka była córką Nachora, a mówiliśmy, że Nachor był bratem Abrahama, ożenił się z Milką a Milka urodziła, jak zresztą czytamy w Słowie Bożym, urodziła syna i ten syn wydał na świat Rebekę. I ta Rebeka zaczyna się tutaj pojawiać. Jest córką Betuela, który zrodził Rebekę. I jest zapowiedź, że teraz uwaga będzie skoncentrowana na Rebece i na Izaaku. Rozdział 23 w zasadzie jest poświęcony tylko jednemu wydarzeniu. Rozdział 23, od którego dzisiaj zaczniemy, krótko tylko o nim wspomnimy, bo jest tu mowa tylko o jednym wydarzeniu. A tym jedynym wydarzeniem, o którym jest mowa w rozdziale 23, jest śmierć żony Abrahama, Sary. Po wielu przygodach, po wielu przeżyciach, po wielu trudach i znojach, chciałoby się powiedzieć radościach i smutkach, W wieku 127 lat Sara odeszła do wieczności. Pan ją odwołał z doczesności do wieczności. I o tym mówi wiersz pierwszy i o tym mówi wiersz drugi. A więc ta najbliższa Abrahamowi osoba, jaką była Sara, została z doczesności odwołana. I nie dziwię się temu, co jest napisane w wierszu drugim. Bo w wierszu drugim, 23 rozdziału jest napisane, że gdy Sara umarła w Hebronie, w ziemi kananejskiej, to po jej śmierci Abraham opłakiwał ją. To odbył żałobę i opłakiwał ją. Chciałbym na to zwrócić uwagę, bracia i siostry, że Abraham opłakiwał śmierć swojej żony, no i odbywał po niej żałobę. Dlaczego chcę to zaakcentować? Ano choćby dlatego, że gdzieniegdzie mówi się, że wierzący człowiek nie powinien się smucić, nie powinien żałować, jeśli nawet ktoś najbliższy od niego odchodzi. To jest herezja. To jest niezgodne z Biblią. To świadczy, że ten ktoś, kto nie potrafi okazać choćby odrobiny smutku z powodu odejścia kogoś najbliższego, nie ma w sobie żadnego uczucia. Albo oczekiwał na to, żeby wreszcie ten ktoś umarł, no to się teraz raczej będzie cieszył niż smucił. Nigdzie Biblia nie mówi, że nie powinniśmy się smucić z powodu tych, którzy od nas odchodzą. Ja wiem, o czym wy w tej chwili już myślicie. Myślicie o wypowiedzi apostoła Pawła zawartej w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdzie Paweł na ten temat także się wypowiada, ale ta wypowiedź apostoła Pawła wcale nie mówi, że wierzący człowiek nie powinien się smucić, żałować z powodu odejścia kogoś najbliższego. Posłuchajcie, co Paweł mówi. W 4 rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan, w wierszu 13 jest tak napisane. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Paweł tu nie mówi, że nie wolno się w ogóle smucić, tylko żebyśmy się nie smucili tak, jak się smucą ci, którzy w żadnej nadziei nie mają. Ale to nie znaczy, że się nie możemy smucić. Abraham jest przecież ojcem wiary i on się smucił i żałował, odbywał żałoby po swojej żonie i Bóg go za to nie skarcił. Bóg wcale nie powiedział: Abrahamie, jak ty się nie wstydzisz? Abrahamie, to nie przystoi. Abrahamie, to się nie godzi. Nie. Gdyby to było coś niezgodnego z wolą Bożą, to ten zapis by się w Biblii nie znalazł. To Bóg by go wymazał. To Bóg by nie dopuścił, żeby było napisane, że Abraham żałował, odbywał żałobę i smucił się. Nie. To jest niemożliwe, żeby przeżyć z kimś tyle lat, dzielić z nim noce i dnie, radości i smutki, zwycięstwa i porażki, bo różnie to bywa. I żeby ten ktoś, z kim się zżyliśmy, z kim przebywaliśmy pod jednym dachem, pod jedną strzechą, może jak to kiedyś było, z jednej miski jedliśmy, żeby teraz, kiedy odchodzi, żeby po prostu odszedł i w ogóle niczego nie przeżywać. To jest niemożliwe. Jeśli u kogoś to jest możliwe, to przyjdźcie i powiedzcie mi, jak to jest możliwe. Bo ja sobie tego za bardzo nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, żeby nie przeżywać wewnętrznego smutku, żalu, że oto nastąpiło rozejście. Bo przecież dwoje to jest jedno ciało. Rozetnijcie ciało na połowę, to się czuje ból. To się będzie odczuwać ból. A więc jeśli umiera on albo umiera ona, to jest rzeczą oczywistą, że gdzieś po ludzku rzecz biorąc, człowiek może przeżywać ból, może przeżywać żal. I Paweł wcale nie mówi, jeszcze raz wracam do tej myśli, wcale nie mówi, że wam się nie wolno smucić. Nie, on tylko mówi, żebyśmy się nie smucili tak, jak smucą się ludzie, którzy nie mają nadziei. Oni oczywiście Ich smutek jest tragiczniejszy, ponieważ ich pożegnanie na tej ziemi jest pożegnaniem po wszechczasy. Nasze pożegnanie na tej ziemi jest pożegnaniem do jakiegoś czasu. Ci, którzy od nas wcześniej odchodzą, będą na nas czekać, czekają na nas. My kiedyś do nich dołączymy. Kiedyś dołączymy do brata Wilhelma. A więc kiedyś będziemy razem. No ale mimo wszystko to jest jakiś smutek. Przecież jeśli ktoś z nami mieszka i wyjeżdża choćby na stałe, czy na wschód, czy na zachód, to przecież się smucimy. Bo następuje jakieś rozdzielenie w rodzinie, bo nagle zaczyna kogoś w domu brakować, bo czujemy jakąś pustkę po tym, kto odszedł. No więc nie dziwmy się, iż Boże Słowo mówi, że kiedy Sara, żona Abrahama, odeszła, została odwołana, to Abraham odbył po niej żałobę i opłakiwał ją. Opłakiwał ją. No chyba nawet co nie przystoi, jeśli ktoś drogi od nas odchodzi, nie wykazywać szacunku, odrobiny choćby żalu i smutku, że ktoś odszedł. Nawet jeśli my potrafimy się jakoś, potrafimy to przemóc, potrafimy to przełamać w sobie, przezwyciężyć w sobie, to ze względu choćby na otoczenie, które nas otacza, które nas obserwuje, które jest na tym nabożeństwie żałobnym, no trzeba zachować powagę, trzeba zachować świadomość, trzeba zachować powagę godną miejsca, właściwego miejsca, na którym się znajdujemy. No, gdy o tym mówię, to mi się nasuwa na pamięć pewne wydarzenie, które miało miejsce na pogrzebie. Kiedy odeszła małżonka, to chyba tym właśnie powodowany, że wierzący człowiek nie powinien się smucić, że zawsze powinien śpiewać tylko Alleluja, mąż podniósł ręce do góry na cmentarzu, na pogrzebie i zaczął głośno, spontanicznie mówić Alleluja, Alleluja. Jej rodzina, która była niewierząca, pomyślała, no tak, no proszę, jak żegna swoją żonę, jak wreszcie się doczekał, że ona odeszła, że wreszcie odeszła, bo z radości aż krzyczy Alleluja. No a inni, którzy uczestniczyli w tym pogrzebie, nie mogli się nadziwić. No jak to jest wśród tych wierzących, wśród tych sekciarzy, jak to wśród nich jest? To przecież nie miejsce, żeby śpiewać Alleluja. I gazety nawet o tym pisały, bo ktoś tam gdzieś tam, no coś tam się jakoś do gazet doszło i gazety to wyśmiewały. A więc to nie jest tak, że wierzący człowiek, choć rzeczywiście jego postawa jest inna niż tych, którzy rwią włosy z głowy, lamentują, rzucają się na trumny, rzucają się na mogiłę. Jego postawa jest inna, ale to nie znaczy, że nie może ogarnąć go smutek, nie może ogarnąć go żal. I Abraham jest tego przykładem. Abraham jest tego przykładem. A więc mówi nam o tym rozdział 23. Rozdział 23 też potem opisuje, jaki sposób Abraham nabył plac, czy powiedzmy sobie pole na grób dla Sary, no i dalsze wydarzenia związane z pogrzebem. Nas, kochani, bardziej interesuje rozdział 24, no bo pogrzeb to pogrzeb. Umarła Sara, Abraham wykupił ziemię, wykupił mogiłę i Sara tam została pochowana. Zresztą później on także do tego samego grobu został złożony. My przejdziemy dzisiaj już do rozdziału 24, ponieważ rozdział 24 jest nie tylko bardzo długi, ale też zawiera bardzo cenne myśli, bardzo ważne myśli. O czym mówi rozdział 24? Rozdział 24 w zasadzie poświęcony jest w całości poszukiwaniu żony dla Izaaka. A więc w całości ten długi rozdział poświęcony jest sposobowi poszukiwania żony dla Izaaka. Ja wnioskuję tak, drogie siostry i drodzy bracia, wnioskuję, że skoro Biblia poświęca temu wydarzeniu, temu tematowi, jakim jest poszukiwanie żony dla Izaaka tak wiele miejsca i w tak drobiazgowy sposób opisuje, jak do tego doszło, jak to się stało, to świadczy to, to dowodzi to, że wybór towarzysza życia albo towarzyszki życia jest w oczach Bożych super ważny. Gdyby to była rzecz błaha, tak jak zjedzenie śniadania albo obiadu, to Biblia nie poświęcałaby temu tematowi tak długiego rozdziału i w tak drobiazgowy sposób by tego tematu nie przedstawiała. Skoro tyle czasu mu poświęca i skoro tak w drobiazgowy sposób opisuje, to znaczy, że Bóg jest tym zainteresowany, aby nam podpowiedzieć, aby nam powiedzieć, że wybór towarzyszki życia, żony, wybór małżonka jest czymś bardzo, bardzo ważnym i że nie można nad tym przechodzić tak, o, jak to czynił Samson, ponieważ podoba się moim oczom. A więc nie można do tematu podchodzić lekkomyślnie. Jest takie porzekadło. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Niejedna żona by dzisiaj miała inne życie, gdyby nie frywolnie do tego tematu podchodziła. Dzisiaj nawet dostałem list, to zgroza, przez internet dostałem list z prośbą o modlitwę, gdzie opisuje pewna kobieta, siostra zresztą, opisuje swoje życie. Mąż alkoholik, troje dzieci, wraca do domu, a kiedy wraca do domu, ona musi się z tymi dziećmi wynosić z domu, bo albo ją katuje, albo synów katuje. I ona nie widzi rozwiązania. Ona się zupełnie, kompletnie załamała. Nie wie, co z sobą począć. Nie widzi sensu życia. No, z całym współczuciem, z ogromem współczucia i zaangażowania w modlitwie. Ale zastanawiam się, ilekroć taki list dostaję, albo kiedy ilekroć razy słucham takiego świadectwa, czy gdzieś na początku nie został popełniony jakiś błąd. Może w młodzieńczym zapale, może w gorliwości, tak zwanej miłości, gdzieś ta miłość zaślepiła oczy i prawdopodobnie coś zaistniało, czego nie wiedziała, o czym albo widziała, ale nie była przekonana, bo to najczęściej się tak mówi, no może się zmieni, może będzie inaczej. No i dzisiaj są tego konsekwencje. Potem jest nieszczęście, potem jest tragedia i potem jest płacz. I myślę, że właśnie dlatego, żeby ostrzec i młodzieńców, i panny, Bóg taki nacisk kładzie w rozdziale 24 na dobór partnera życiowego, żeby nam powiedzieć, słuchajcie młodzi ludzie, wy, którzy stoicie przed decyzją, to jest coś, co ważyć będzie na całe wasze życie, coś, co będzie decydować o waszym szczęściu albo nieszczęściu przez całe ziemskie życie. Bo raz złożone przyrzeczenie jest nie do rozerwania. Bóg nie uznaje rozwodów. Biblia powiada, że rozwód jest obrzydliwością w jego oczach. To prawda, że rozwody stają się coraz modne, że na 4 małżeństwa 3 się prawdopodobnie już się rozwodzą. Ale to jest w tym świecie. My jesteśmy ludźmi wierzącymi. Nie możemy myśleć tymi kategoriami. Raz złożone przyrzeczenie jest przyrzeczeniem aż do śmierci. To nie jest tak, że jeśli cię buty uciskają, możesz sobie kupić inne. To nie jest tak, że jeśli cię ta zupa nie smakuje, bo jest przesolona, możesz sobie kupić inną, zamówić inną. Nie, nie. To jest decyzja na całe życie. I dlatego rozdział 24 tak drobiazgowo opisuje, w jaki sposób doszło do ożenku Izaaka z Rebeką. Przyjrzyjmy się więc trochę dokładniej temu rozdziałowi 24. Abraham w tym czasie był już w bardzo podeszłym wieku. Miał bowiem około 150 lat, a więc dość zaawansowany był jego wiek. Izak natomiast miał już lat około 40. Okazuje się, że nie trzeba się aż tak bardzo śpieszyć. Nie trzeba, mając lat 16, już myśleć o narzeczonej. Nie trzeba, mając lat 18, już się trwożliwie rozglądać dookoła. Można mieć lat 40, jak Izak, i dopiero wtedy myśleć, o może dopiero wtedy człowiek chyba jest dojrzały, dojrzalszy, dojrzały. Nie, ja nie namawiam do takich procederów, ale nie ma też potrzeby śpieszyć się. Nie bierzcie przykładu z waszego pastora, on miał 23 lata, kiedy się żenił. Ale jeśli będziecie mieli 26, 27, to też jest dobry czas na małżonek. A więc Izak miał lat 40, kiedy rozpoczęły się przygotowania do małżeństwa. Abraham postanowił, zanim odejdzie z tej ziemi, zanim zamknie oczy i zanim zostanie złożony do grobu wraz z swoją żoną Sarą, zatroszczyć się o wybór małżonki narzeczonej dla swojego syna. Takie wtedy były warunki. Taki był porządek, tak zwany patriarchat. Ojciec, póki żył, o wszystkim decydował. Trochę szkoda, że to odeszło. Prawda, młodzi ludzie? Nie? Może wtedy nie moglibyśmy tak wybierać, jak teraz sobie wybieramy. Może musielibyśmy posłuchać naszych ojców, naszych rodziców, bardziej dość doświadczonych, no, mających więcej, no nie, na pewno więcej mądrości niż młodzi nie mają, ale doświadczenia na pewno więcej mają. No więc Abraham, jako że był patriarchą, jako że był ojcem Izaaka, postanowił, no powiem tak, pomóc mu w wyborze narzeczonej. I posłuchajcie, jak to się stało. Przywołał swojego najwierniejszego sługę. Miał takiego sługę, do którego miał najwięcej zaufania, i wydał mu trzy następujące polecenia. Oto jakie. Wiersz trzeci powiada, z 24 rozdziału, nie wolno ci szukać narzeczonej dla mojego syna wśród kobiet kananejskich. A więc nie wolno mu było pójść do któregoś z miast kananejskich albo do którejś z wsi kananejskiej i tam poszukiwać małżonki narzeczonej dla Izaaka. Po drugie, miał szukać, wiersz czwarty o tym mówi, miał szukać narzeczonej w ojczyźnie Abrahama. A więc w tym miejscu, w którym kiedyś Abraham mieszkał i z którego Bóg go wyprowadził i przyprowadził do Kanaanu. I po trzecie, nie wolno mu było pod żadnym pozorem prowadzić Izaaka do Kanaanu, aby tam szukał sobie narzeczonej. A więc nie wolno było przyprowadzać narzeczonej z Kanaanu, nie wolno było prowadzić, musiał szukać w ojczyźnie Abrahama i nie wolno było prowadzić Izaaka do Kanaanu. Ani przyprowadzić narzeczonej, ani jego tam prowadzić. I muszę, przypominam sobie, jak kiedyś starzy kaznodzieje, kiedy ja jeszcze byłem młody, ogłaszali, czy głosząc Słowo Boże, ostrzegali młodych ludzi, żeby na podstawie tego tekstu ostrzegali młodych ludzi, by się nie udawali do Kanaanu, do Kanaanu, do tego świata, by tam poszukiwać narzeczonej, i żeby z Kanaanu, z tego świata nie przyprowadzali, nie brali narzeczonych, które są nienawrócone. A więc wykorzystywano ten tekst po to, żeby ostrzegać ludzi, że ta, z którą się mają ożenić, albo ten, za którego ma wyjść za mąż, to były osoby wierzące. Żeby to były osoby wierzące. I coś z tego, z tej myśli znajduje się właśnie w rozdziale 24. A teraz, kochani, przyjrzyjmy się samej wyprawie po Rebekę. Bo także w tej wyprawie zauważamy wiele pouczających wątków. Kiedy sługa Abrahama, a o tym informuje nas wiersz 12, kiedy sługa Abrahama został wyprawiony, wziął wiele wielbłądów, także różne kosztowności, dary i wyruszył do ojczyzny Abrahama, aby tam poszukiwać żony dla Izaaka. I teraz popatrzcie na wiersz 12. Popatrzcie na wielce pouczający nas wiersz 12. Kiedy przyszedł tam do ziemi ojczyzny Abrahama, zwróćcie uwagę, kochanie, od czego rozpoczął. Nie rozpoczął od rozpuszczania wici, to znaczy takich pytań, która tu jest ta najlepsza dziewczyna, bo ja bym jej zaproponował narzeczeństwo z Izaakiem. Albo nie chodził i nie rozglądał się, która to może być taka ta najładniejsza, która by była godna, żeby być żoną Izaaka. Tylko niech nam ma wiele do powiedzenia wiersz 12. Co uczynił sługa Abrahama, kiedy przybył do ojczyzny Abrahama? Popatrzcie na wiersz 12. W wierszu 12 jest mowa, że kiedy przybył do ojczyzny Abrahama, rzekł: Panie, Boże, Pana mojego Abrahama, poszczęś mi dzisiaj i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Od czego rozpoczął? Od modlitwy. Masz 23 lata? Co więc powinieneś zrobić, jeśli masz zamiar, jeśli chcesz, jeśli pragniesz zmienić stan, a więc wejść w przyjaźń z kimś? Od czego powinien zaczynać każdy młody mężczyzna i każda dziewczyna? Od czego? Od modlitwy. Czy się ze mną zgadzacie? No popatrzcie, on stanął przed ważną decyzją. Kogo ja mam przyprowadzić temu Izaakowi, synowi mojego Pana? Kogo? Jak dokonać wyboru? Przecież nie jedna jest dziewczyna, tych dziewcząt jest więcej. Wcale też tak nie musiało być, że ta, która się jemu podobała, podobałaby się Izaakowi. A więc miał, doprawdy Abraham włożył na niego kłopot niesamowity. Ja bym się takiego zadania swatania nigdy nie podjął. Nigdy nie podjął. No bo miałbym świadomość, że jeśli źle wybiorę, to Izaak całe życie będzie na mnie narzekał, że mu przywiodłem wiedźmy, a nie żonę. Herod babę, a nie żonę. Nigdy bym się takiego zadania nie podjął. Przypuszczam, że on też coś z tego lęku przeżywał. I dlatego tak, jak tu brat na wstępie czytał, tę troskę, ten ciężar, który złożony został na niego przez Abrahama, on teraz składa na Pana. Panie, czytamy w wierszu 2. Panie Boże, Pana mojego Abrahama, poszczęść mi dzisiaj. Poszczęść mi dzisiaj. I jest to, muszę powiedzieć, niezwykła postawa. Postawa, którą nie charakteryzują się nawet wszyscy wierzący. Bo niektórzy z nich działają według własnej logiki, cielesnych podpowiedzi. A on najpierw zwracał się do Pana. Bez Boga ani do proga. Sługa ten musiał być świadomy, jak ważny jest to wybór. Jak ważny jest wybór partnerki dla Izaaka. Świadomy był, że w zależności od tego, kogo przyprowadzi, będzie zależeć życie Izaaka. I był świadomy po drugiej tego, że on sam tego wyboru dokonać nie może. Dlatego konieczna tak uznał, konieczna mu była i jest pomoc z góry. I jeszcze raz powiadam, jest to wskazówka dla wszystkich, którzy stoją przed tą ważną, super ważną decyzją, przed tego typu decyzją. Módlcie się najpierw. Proście Pana. Czekajcie w modlitwie. Nie róbcie żadnych raptownych ruchów, żeby się potem nie okazało, że jest za późno. Ale kiedy mówię o tym, zastanawia mnie też inna myśl. Skąd ten sługa wiedział, że tak należy zrobić? Skąd jemu to przyszło do głowy? Przecież on był poganinem. Skąd mu przyszło do głowy, że zanim się na cokolwiek zdecyduje, najpierw się powinien pomodlić? Skoro wielu wierzącym to do głowy nie przychodzi, żeby zamiast podjąć jakąś decyzję, najpierw się pomodlić. Gdyby to robili, nie byłoby tylu porażek. Skąd jemu to przyszło do głowy? Przecież był poganinem. On nie przychodził do zboru Betel co niedzielę, ani na wykłady we wtorek, ani do innych zborów, ani też Biblii nie miał, żeby czytać. Skąd mu to przyszło więc do głowy? Przypuszczam, że nauczył się tego od Abrahama. Że musiał obserwować swojego pana Abrahama i widzieć, jak Abraham cokolwiek czyni, najpierw się modli. I pewnie też obserwował skutki tego, że ilekroć Abraham się modlił, to widział, że Bóg błogosławi Abrahamowi. Oglądał błogosławieństwo Boże nad Abrahamem po modlitwie i doszedł do wniosku, że on chce iść tą samą drogą. I gdy przybył do ojczyzny Abrahama, pierwsza rzecz to było westchnienie do Boga. Westchnienie do Boga, żeby mu Bóg powiedział, co ma robić dalej. I kochani, kiedy teraz się przypatrujemy, i dobrze będzie, jeśli się przypatrzymy teraz modlitwie tego sługi. Jeśli się przypatrzymy modlitwie tego sługi, czytajmy więc fragment od 12 do 14 wiersza. Czytajmy więc, jak brzmiała, jak wyglądała modlitwa tego sługi Abrahama, który wyruszył na poszukiwanie małżonki dla Izaaka. I rzekł, jeszcze raz czytamy wiersz 12, Panie, Boże Pana mojego Abrahama, poszczęść mi dziś i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem, nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona powie, pij. I wielbłądy twoje też napoję. Będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka. A ja potem poznam, że okazałeś się łaskę Panu mojemu. Co się wam rzuca w oczy, gdy się przypatrujecie, pilnie przypatrujecie tej modlitwie? Co się wam rzuca w oczy? Jej niezwykła drobiazgowość. Niezwykłe szczegóły. No, ja nie wiem, skąd on wziął odwagę, aby Bogu stawiać takie warunki. A jednak je postawił. Przecież on się mógł pomodlić, Panie, no niech przyjdzie tu jakaś dziewczyna. Niech przyjdzie tu 10, a ja będę jakoś tam, ta się podoba, ta się nie podoba, ta się podoba, ta się nie podoba. A więc mógł tak jakoś ogólnikowo się modlić. Ale zwróćcie uwagę na jego sposób modlitwy. Jaka była to modlitwa? Niezwykle precyzyjna. Niezwykle drobiazgowa. Wręcz drobiazgi, szczegóły były określone. Niech przyjdzie z dzbanem. I gdy ja ją poproszę, żeby mi się dała napić, to niech ona nie tylko mnie się da napić, ale niech też powie, że twoje wielbłądy napoje. No, dosłownie, no, warunki, które ja nie śmiałbym stawiać Bogu. Ale co zauważam? Zauważam, że Bóg się na niego nie obraził z tego powodu, że on tak drobiazgowe warunki stawiał Bogu, żeby poznać wolę Bożą. Bóg się na niego z tego powodu nie obraził. Wcale się nie obraził. Bóg go za to nie skarcił. Ale gdybyśmy czytali dalej, to byśmy co zauważyli? Co byśmy zauważyli? No, zauważylibyśmy, że kiedy przyszła Rebeka, wiersz 17, może 16 i 17, a dziewczyna ta, no tutaj jest mowa o tym, że pojawiła się Rebeka, dziewczyna ta była bardzo piękna, a potem zeszła do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. Wtedy zabiegł jej drogę ów sługa i rzekł, daj mi proszę napić się trochę wody z twojego dzbana. A ona odpowiedziała, pij panie mój, i prędko opuściła dzban swój na rękę i dała mu pić, a gdy dała mu się napić, rzekła, również dla wielbłądów twoich naczerpię wody, aż się napiją. Czy mógł mieć sługa Abrahama jakąkolwiek wątpliwość, że Bóg go wysłuchał? Gdyby powiedziała, no napij się ty, ale ja wielbłądów twoich już poić nie będę, mógł mieć wątpliwości? Mógł mieć wątpliwości, bo by tylko połowa jego oczekiwania była spełniona, ale ona zrobiła dokładnie tak, jak on prosił, jak on prosił Boga. A więc dosłownie uczyniła tak, jak on prosił Boga. To jest zdumiewające. On prosi Boga o szczegóły, a Bóg przenosi w jej serce pragnienie, żeby zrobić tak, jak on prosił. Dlaczego? Żeby nie miał żadnej wątpliwości, najmniejszej wątpliwości, że taka, a nie inna jest wola Boża. Ale ja chciałbym w tym momencie o czymś jeszcze powiedzieć. Ja chciałbym o tym na podstawie tego także powiedzieć i to, że Bóg oczekuje również z naszej strony modlitwy jakiej? Drobiazgowej, to znaczy drobiazgowej, konkretnej, określonej, sprecyzowanej, określonej. Nasze modlitwy najczęściej są bardzo ogólne. Już kiedyś o tym mówiłem. I gdybym ja był na miejscu Boga, to prawdopodobnie miałbym problem z odpowiedzią na modlitwę Michała Chydzika. No bo co to znaczy, Panie, błogosław mi? Co rozumiecie przez słowo błogosław mi? Na czym to błogosławieństwo by miało polegać? Jakżeż trudno by było odpowiedzieć na niejedną modlitwę, bo nie wiadomo, o co w niej chodzi. No tak, oczywiście, są modlitwy, kiedy my chwalimy Pana, wielbimy Pana, dziękujemy Bogu. No to są modlitwy chwały. Ale co innego jest, jeśli stoimy przed jakąś decyzją, to wtedy nie może być tak albo tak, tylko to musi być modlitwa jaka? Konkretna i sprecyzowana. Ale widzicie, kochani, żeby się modlić taką konkretną, sprecyzowaną modlitwę, trzeba mieć wiarę. Trzeba mieć wiarę, że się tak stanie, jak ja się modlę. I teraz się przypatrzcie, zanim pójdziemy dalej. Przypatrzcie się większości modlitw zapisanych na stronicach Biblii. Co o nich możemy powiedzieć? Otwórzmy może ze względu na czas i ze względu na, ponieważ to nie jest akurat nasz temat, ale dzisiaj, ale otwórzmy może cztery miejsca. Otwórzmy w pierwszej kolejności Księgę Sędziów, rozdział 6. Księgę Sędziów, rozdział 6. I czytajmy od 36 do 40 wiersza. Od 36 do 40 wiersza. Gedeon stanął przed decyzją. Jak rozeznać wolę Bożą? I teraz posłuchajcie. Wtedy rzekł Gedeon do Boga. Jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś, to ja rozłożę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. I nie stało się tak. Wiersz 38. I tak się dokładnie stało. Jest to precyzyjna modlitwa? Panie, no zrób coś, żeby potwierdzić, czy taka jest wola Twoja. Gdyby tak Gedeon powiedział, to by usłyszał może w odpowiedzi, ale co mam zrobić? Ale Gedeon stanął przed Bogiem i powiedział, chcę, żebyś na potwierdzenie, że taka jest wola Twoja, zrobił tak i tak. I tak się dokładnie stało. Ale jemu to było jeszcze za mało. Gdy bowiem wstał na zającz i ścisnął runo, wygniótł z runa tyle rosy, że czasza była pełna wody. Lecz Gedeon rzekł jeszcze do Boga, niech nie zapłonie gniew Twój na mnie, że jeszcze raz się odezwę. Niech jeszcze raz wypróbuję to na runie. Niech tylko runo pozostanie suche, a na całej ziemi wokoło niech będzie rosa. I uczynił tak Bóg. Jest to znowu precyzyjna modlitwa? Jest to znowu precyzyjne oczekiwanie od Boga? Precyzyjne oczekiwanie od Boga? Jest. I Bóg tak uczynił. Bóg nie miał problemu z tym, czego ten człowiek chce. O co mu chodzi? No powiedz wreszcie, o co ci chodzi. Nie chrypnij i nie krzycz, ale powiedz, o co ci chodzi. Gedeon to wszystko wyraźnie sprecyzował i Bóg dokładnie tak, jak on prosił, odpowiedział. Gedeon nie miał żadnej wątpliwości. Już teraz nie miał żadnej wątpliwości, bo dokładnie stało się tak, jak on prosił. A popatrzcie do pierwszej księgi Samuelowej, pierwszy rozdział, 11 wiersz. Pierwsza księga Samuelowa, pierwszy rozdział, 11 wiersz. Tu spotykamy Annę, Elkanę i Paninnę. To są dwie żony, Anna i Paninna, to są żony Elkany. Anna, jak wiecie, była bezdzietna, a ta druga jej z tego powodu dokuczała, uprzykrzała jej życie. I oto w 11 wierszu Anna, wszedłszy do świątyni, w której kapłanem, arcykapłanem był Heli, tak się modliła. I złożyła ślubowanie, mówiąc, Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy, no powiedzielibyśmy to trochę bezczelne żądanie. Nie tylko, że chce dziecko, to jeszcze mówi, że to ma być chłopiec. Prawda? Ktoś taki, powiedzmy, bardzo religijny powiedział, no nie, no to ona sobie za dużo pozwala Boga stawiać w takich okolicznościach, żeby nie tylko dał jej potomstwo, ale jeszcze, że to ma być chłopiec. Ale okazuje się, że Bóg respektuje nasze pragnienia, wyraźnie sprecyzowane, wyraźnie określone. A jeszcze popatrzmy na Mojżesza. Jest tych przykładów mnóstwo, ale jeszcze popatrzmy na Mojżesza. Czwarta Księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Czwarta Księga Mojżeszowa, 16 rozdział, 30 do 33 wiersza. No, to jest tragiczna historia, bardzo tragiczna sytuacja, bo oto Korach, Datan i Abiram zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. Zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. I jak się Mojżesz modli? No muszę powiedzieć, że Mojżesz się modlił bardzo rygorystycznie. Panie, niech się otworzy ziemia, niech się otworzą czeluści i niech ci buntownicy spadną do tych czeluści, a wraz z nimi wszyscy ci, którzy im schlebiają, którzy się z nimi zgadzają i wraz z całym dobytkiem. I jak się stało? Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zginęli spośród zgromadzenia. Dokładnie stało się tak, jak oczekiwał tego Mojżesz. Tak, jak oczekiwał tego Mojżesz, doprowadzony do ostateczności. A więc Bóg spełnia, nie, spełnił, nie, spełniał w Starym Testamencie nie tylko te modlitwy, o których moglibyśmy powiedzieć, że szły w kierunku dobra, błogosławieństwa, ale także i surowość swoją objawiał dokładnie tak, jak powiedzmy Mojżesz tutaj oczekiwał od Boga. No cóż, gdybyśmy przeszli do Nowego Testamentu, bo może powiecie, to było w Starym Testamencie, ale gdybyśmy przeszli do Nowego Testamentu, w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale Pan Jezus daje naukę, naucza na temat modlitwy. I kiedy nauczał na temat Ojcze Nasz, zakończył tę modlitwę i wtedy mówi tak, gdyby przyszedł, no lepiej będzie, jeśli to popatrzymy, na Ewangelia Łukasza, rozdział 11, posłuchajcie, co Pan Jezus jak gdyby na podsumowanie modlitwy powiada. Jak gdyby podsumowując, mówi, jak powinna wyglądać nasza modlitwa. I rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu, pożycz mi trochę chleba. No, tak nie jest napisane. Pożycz mi trzy chleby. I to wyszło z ust Jezusa. Jezus uczy, że nasza modlitwa ma być precyzyjna, określona, czego chcemy, o co nam chodzi. Nie cztery, nie dwa, tylko trzy. Trzy chleby. Nie cztery. Albo jeszcze wyżej jest powiedziane, chleba naszego powszedniego. Jest to wyraźnie sprecyzowane, o jaki chleb chodzi? Jest. Popatrzcie, Pan Jezus idzie do Jerycha. Ślepy Bartymeusz, bez gałek ocznych wychodzi mu na spotkanie. No nie będę tego w szczegółach opisywał. Jezus stoi przed nim. On stoi przed Jezusem. Jezus widzi jego oczy. Pyta Bartymeuszu, co ty chcesz, żebym ci uczynił? No, ktoś z duchem krytykanstwa mógłby powiedzieć, no co ten Jezus jest nieświadom rzeczy? Przecież widzi, czego ten człowiek potrzebuje. On nie potrzebuje w tej chwili ani dolarów, ani niczego innego, tylko potrzebuje czego? Żeby przejrzeć. Dlaczego go więc pyta? Chodziło o to, żeby ten człowiek sprecyzował, powiedział dokładnie, o co mu chodzi. I kiedy Bartymeusz powiedział, chcę, aby przejrzeć, no to natychmiast został uzdrowiony. W związku z tym, bracia i siostry, musimy się uczyć modlitwy konkretnej, bo konkretna modlitwa jest wyrazem wiary. Jest wyrazem wiary. Jeśli się modlisz konkretnie, to dajesz tym w ten sposób dowód, że wierzysz, że Bóg może to zrobić. No to, bo można się modlić cały dzień i gdyby ktoś się przysłuchiwał tej naszej modlitwie, nie wiedziałby, o co nam chodzi. Jeśli to jest chwała, to niech to jest chwała. Jeśli jest to uwielbienie, niech to jest uwielbienie. Ale jeśli to jest modlitwa, prośba, to musi być wyraźnie skonkretyzowane. Panie, boli mnie palec lewej ręki, ten wskazujący, jest tam gdzieś coś złamane, uzdrów go! A nie, Panie, uzdrów mnie, ale co mam uzdrowić? Idziesz do lekarza i mówisz, Panie doktorze, coś mnie boli? A lekarz ci odpowie, a mnie koli. Idziemy do lekarza i mówię, Panie doktorze, głowa mnie boli. W którym miejscu? A tu, z prawej strony. Bark mnie boli, nie mogę ruszać ręką. Popatrzcie, w życiu codziennym jesteśmy tak bardzo zdecydowani, sprecyzowani. Określamy nasze potrzeby. Idziemy do sklepu, no teraz są samoobsługowe, ale idziemy do sklepu, no załóżmy, że to jest sklep nie samoobsługowy, stajemy przed ekspedientką. Proszę panią, chciałbym coś na śniadanie. Niech pani będzie łaskawa dać mi coś na śniadanie. No, z jaką reakcją byście się spotkali? No panie, no to, ale o co chodzi? No coś na śniadanie, no ale widzi pan, ja tu mam szynkę, ja tu mam kiełbasę, ja tu mam sery różne, no o co chodzi? No coś na śniadanie. Pomyślałaby, o skądś go wypuścili. Musimy powiedzieć, proszę panią, potrzebuję 10 deko szynki, potrzebuję 10 deko kiełbasy albo ser. I ona już wie, o co chodzi. W życiu codziennym, w relacjach międzyludzkich potrafimy być bardzo precyzyjni. Natomiast jeśli chodzi o nasze modlitwy w stosunku do Boga, no one są takie bardzo często okrągłe i gdyby je tak ścisnąć, to nic z nich nie wynika. A wszystkie modlitwy, które znajduję na stronicach Starego i Nowego Testamentu, były bardzo ściśle sprecyzowane, bardzo ściśle określone. Popatrzcie jeszcze raz na tego sługę Abrahama. Panie, Boże mojego Abrahama, nawet nie mój, on nawet nie mówi, że Bóg jest jego Bogiem, bo prawdopodobnie de facto nie był jego Bogiem. On tylko wypełniał polecenie Abrahama. Boże, mojego Pana Abrahama, niech przyjdzie kobieta z dzbanem na ramieniu. No czemu nie w ręce, tylko na ramieniu? Gdy ja ją poproszę, żeby mi się dała napić, niech ona mi się da napić, a kiedy ja się napiję, niech powie, ja usłużę także i napoję twoje wielbłądy. No, czy on nie za dużo wymagał? No, a jak się stało? Dokładnie tak się stało, jak on prosił. Ten temat będę też poruszał w którymś moim niedzielnym usługiwaniu, gdy będę kontynuował na temat modlitwy. A więc, co jest jeszcze charakterystycznego? Charakterystycznego jest jeszcze i to w tym 24 rozdziale, że ta modlitwa, którą się modlił ten sługa, jest dwa razy powtórzona. Czy zauważyliście to, że ona jest dwa razy powtórzona? Raz się tą modlitwą modli tam przy studni, a potem, kiedy przyjechał do domu Rebeki, to drugi raz powtarza ojcu, matce i całej rodzinie tę modlitwę. Jak on się modlił? A więc dwukrotnie ta modlitwa jest powtórzona. I dla mnie to jest także jakiś znak. To jest także znak dla mnie, że Bóg rozchodzi się o to, jak gdyby dwukrotnie nam zwraca uwagę, że nasze modlitwy powinny być modlitwami określonymi. Nie tak o co ze mną zrobisz, to jest. Konkretnie o co chodzi? O co chodzi? Czasem to bywa tak, że no, skoro mówimy już o modlitwie za chorymi, to kiedy podchodzę do ludzi, już w tej chwili nawet staram się nie pytać, bo się parokrotnie nadziałem i to tak dość nieprzyjemnie, także teraz już się nawet nie pytam, bo parokrotnie, kiedy zapytałem kochanej albo siostro droga, o co ci chodzi, Pan wie. No ale jeśli się mamy modlić, jeśli mamy uzgodnić, bo Biblia, Pan Jezus powiada w 18 rozdziale, gdyby dwaj z was uzgodnili swe prośby, a więc gdyby dwaj uzgodnili swe prośby, gdyby się modlili, tu chodzi właśnie o tę konkretność. Gdyby uzgodnili swe prośby, to będzie im to dane. A gdy ja pytam, no o co się mamy modlić, na co chorujesz, Pan wie. No ja wiem, że Pan wie, no ale o co ja się mam modlić? Mam powiedzieć, Panie, Ty wiesz, na co ona choruje? To nie jest modlitwa, to jest takie ogólne coś. Ja wolę, jeśli ktoś mi powie, wiesz bracie, ja mam problemy z moją wątrobą. Ta wątroba mi dokucza. To wtedy kładę moją rękę na jego wątrobie, jeśli wiem, gdzie ona jest. I modlę się, Panie, uzdrów tę wątrobę. Nie coś tam, tylko tę wątrobę, na którą położyłem moją rękę. Niech zostanie uzdrowiona. I zauważyłem, że takie właśnie konkretne modlitwy są najczęściej wysłuchiwane. A jeśli są to takie ogólne, krążące wokół, ale nie dotykające sedna sprawy, to się w zasadzie rzadko zdarza, żeby została wysłuchana. Bo to jest dowód braku wiary. Albo braku zaufania do tego, który się modli. Ja rozumiem, że są jakieś choroby kobiece, o których no, mówić otwarcie. No ale ostatecznie, no cóż, jestem sługą Pana, w imieniu Jego usługuję, to przecież nawet tego wydaje mi się nie trzeba aż tak bardzo z tego robić tajemnicy. Pamiętam tutaj siostrę, która przyjechała do nas z Częstochowy, kto był na tych dniach opamiętania, to w pewnym momencie nawet sobie pomyślałem, kobieto, po co ty tyle mówisz o swoich kobiecych problemach? Ale ona mówiła o tych wszystkich swoich problemach kobiecych. Nie będę ich powtarzał. Mówiła, ale potem powiedziała, Pan mnie z wszystkiego uzdrowił. No i wtedy ja sobie nagle uzmysłowiłem, jaki ogrom problemów Pan z niej zdjął. A gdyby tak powiedziała, miałem choroby kobiece, no to by sobie pomyślano, gdzieś ją tam zabolało i przestało boleć. Ale kiedy usłyszałem o tych wszystkich problemach, przez jakie ona przechodziła, no nie będę tego powtarzał, bo ja mówię, na mnie to samym nie robiło najlepszego wrażenia, ale kiedy zakończyła to po tym świadectwem, że Pan ją uzdrowił, byłem Bogu niezwykle wdzięczny. Ale Bóg się okazuje lubuje w takich konkretach, żebyśmy mówili dokładnie, o co chodzi. Tak jak to było w przypadku sługi Abrahama. I tutaj kończąc, bo już czas mój dobiega do końca, chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na postawę Izaaka. Już raz o nim mówiliśmy, ubiegłym razem, że mając 17 lat, mógł uciec ojcu spod noża. Mógł uciec ojcu, mógł tego starego Abrahama pchnąć gdzieś tam w krzaki i uciec w swoją stronę. Ale on był poddany ojcu. Świadomy, że ojciec wie, czego, co robi. Czy to rozumiał, czy tego nie rozumiał? Czy się z tym zgadzał, czy się z tym nie zgadzał? On ufał w ojcowską mądrość. Dlatego szedł, choć świadomy był tego, że idzie na ofiarę. Bo przecież pyta ojcze, drzewo i ogień i nóż, a gdzież jest ta ofiara? I on się musiał domyślać, że to prawdopodobnie on będzie tą ofiarą, ale nie uciekał, był poddany ojcu. I teraz chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ta postawa Izaaka znowu się tutaj objawia. To poddaństwo swojemu ojcu znowu się tutaj objawia. No nie mógł Izaak nie wiedzieć, co robi ojciec, bo przecież cała karawana wyruszała, sługa wyruszał, wielbłądy wyjeżdżały, złoto było wiezione. No nie mógł się przecież, to się nie mogło ukryć przed Izaakiem. Co prawda to nie jest napisane, ale mogło tak być, że Izaak pytał ojca, dokąd to oni wyruszają. I może usłyszał w odpowiedzi, synu, na poszukiwanie dla ciebie narzeczonej. No jakby dzisiejszy młody człowiek zareagował? Nie chcę już tego słyszeć pewnie. Z całą pewnością oberwałoby się ojcu, że hej, ale nie widzimy tego Izaaka. Izaak zamiast zbuntować się, pienić się ze złości na tego starego, co robi? Co robi? Wiersz 63 powiada, tak powoli schodzimy ku końcowi, że Izaak przez cały czas tej nieobecności sługi Abrahama, więc sługi swego ojca, wychodził na pole, aby się modlić. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. To mi się podoba. On świadomy był, że teraz się decyduje tak wiele, tak ważnych spraw się wiele decyduje, że oto tamten sługa będzie dokonywał wyboru. On nie ma na to wpływu, no bo on jest tu, a tamten pojechał tam. Ale on wiedział, że jest ktoś wysoko, a zarazem blisko, kto może wszystkim w cudowny sposób pokierować. Ktoś, kto może dać, udzielić mądrości i rady temu słudze, aby mu przyprowadził taką narzeczoną, która będzie z jego woli. Wychodził więc na pole, aby się modlić. Aby się modlić. I oto, gdy tak się modlił, podnosił oczy ku górze, tam szukał natchnienia, tam szukał odpowiedzi, tam szukał rady, tam szukał pomocy. Jednego dnia spuścił oczy i zobaczył kogo? Rebekę. Czy to nie jest piękne? Czy to się różni od tego, ta jest ładna, ta jest zgrabna, a ta Czy to się różni od tego, coś, co dzisiaj bardzo, albo tam gdzieś podrygują na dyskotekach i popiją się i potem są problemy? Czy to jest piękne? Szukał. Szukał. Pytał. Oczekiwał. A potem spojrzał i zobaczył Rebekę. A kiedy ją zobaczył, nie miał najmniejszych wątpliwości, że to jest właśnie ta. To jest ta. Dlaczego? No bo potem ją wprowadził do namiotu swojej matki Sary i tak oto stali się jednym ciałem. Wspaniały, piękny rozdział. To jest piękne. To jest naprawdę piękne. Młodzi ludzie, pochylcie się nad tym rozdziałem. Proście, żeby was Pan czegoś nauczył z tego rozdziału. Zapytajcie, co Pan ma wam do powiedzenia na podstawie tego przykładu. Bo to jest naprawdę piękny rozdział. Na samym początku Biblii Bóg nam pokazuje, w jaki sposób powinniśmy dokonywać wyboru, albo jaką powinniśmy zajmować postawę wobec tego najważniejszego wydarzenia w naszym życiu, jakim jest dobór partnera. Niech nam ten rozdział wiele mówi. No, na przyszły raz będziemy dalej śledzić losy Abrahama.